Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 13. Pełni Literatury. Jest to odcinek w pewien sposób specjalny, dlatego że sama rzeczywistość podyktowała jego temat. 3 lutego 2022 roku zmarł Jarosław Marek Rynkiewicz. I jego wiersze z tomu z 1993 roku, z tomu zatytułowanego Moje dzieło pośmiertne, chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali. Serdecznie zapraszam. Podkreśliłem przed chwilą, że tom Moje dzieło pośmiertne ukazał się 30 lat temu, dlatego żeby zwrócić uwagę na to, że poezja Jarosława Marka Rynkiewicza się właściwie nie zmieniała. Nie tylko od lat 30, ale można powiedzieć, że wręcz od lat 50. W tomie Anatomia, który się ukazał w 1970 roku, po raz pierwszy pojawił się charakterystyczny ton, który jest niepowtarzalnym tonem w poezji polskiej XX wieku, dzięki któremu Rynkiewicz stał się bardzo oryginalnym, jedynym, dziwnym, obsesyjnym poetą, którego nie zmienił i który stał się dla niego formą, w której zamyka swój obraz świata i zakres problemowy swojej poezji. Zakres problemowy, który jest może nie zbyt szeroki, natomiast dotyka spraw absolutnie podstawowych i ostatecznych. Spraw życia i śmierci, jak moglibyśmy najogólniej powiedzieć. Spraw znaczenia życia i znaczenia śmierci. Jak umieranie oświetla rzeczywistość przeżytą. Jak rozkład materii ukazuje sens tej materii. To są rzeczy, o których bardzo trudno jest mówić w sposób ogólny. Dotkniemy tych problemów, czytając już konkretne wiersze, a zależy mi na tym, żeby dzisiaj rzeczywiście dużo czytać poezji, może więcej nawet czytać niż o niej mówić. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Jarosław Marek Rynkiewicz był poetą niezwykle odważnym estetycznie. Powiedziałbym również, że był odważnym egzystencjalnie. Ja pozwolę sobie podzielić się z Państwem pewną anegdotą. Ja z Jarosławem Markiem Rynkiewiczem nigdy się nie zetknąłem osobiście, a właściwie może zetknąłem się tak pośrednio tylko raz. Bardzo intensywnie, że tak powiem, przeżywałem jego książki eseistyczne poświęcone Mickiewiczowi i jego eseistykę literacką. To było dla mnie formująca literatura. Oczywiście ten tom poezji Moje dzieło pośmiertne też znalazł się w horyzoncie takich moich absolutnie podstawowych lektur, natomiast miałem tam jakichś wspólnych znajomych. Raz zdarzyło mi się do tego poety napisać z zaproszeniem na pewną imprezę literacką, którą współorganizowałem. Otrzymałem od niego taki bardzo miły list, bardzo grzeczny, którym przeprasza, że nie skorzysta z tego zaproszenia i pisze, że nie zrobi tego, gdyż złamał kręgosłup. Poczułem, że jest on w pełni usprawiedliwiony. Poczułem jakąś ogromną też wdzięczność, że odpisał. Po czym kilka dni później spotkałem go na krakowskim przedmieściu albo na Nowym Świecie, gdzieś przed witryną księgarni. W bardzo dobrej formie. No, zdziwił mnie jego widok, zaskoczył, ale też pomyślałem sobie, Boże drogi, jakie to jest dziwaczne, jakie to jest dziwne. Jeśli się jest poetą, to czuję się pewną odpowiedzialność za słowo. Ja bałbym się napisać, że złamałem kręgosłup. Uważałbym to za bardzo ryzykowne. Zacząłbym się szalenie o swój kręgosłup bać. Rynkiewicz tutaj zaprezentował pewną odwagę, która zrobiła na mnie wrażenie. I pomyślałem, że jest w tej dziwnej wymówce coś z jego poezji. Taka makabryczność, wywoływanie, próba konfrontacji ze strasznością, próba konfrontacji z lękami, które mamy. W hierarchii rzeczy, które mogłyby być złamane, gdybyśmy mieli coś wybierać, no to kręgosłup byłby chyba na ostatnim miejscu. Odwaga i ta operacja językowa, żeby wejść w jakąś sferę lęków, tabu, normalnie odpychaną, wydaje mi się u niego ważna. Być może takie podejście do rzeczywistości i do słowa może być wyzwalające. Też na pewno Rynkiewicz wchodził w rzeczywistość dwuznaczną, w rzeczywistość, która przywoływała bardzo dziwne motywy, na przykład upiora. Mówiło się o Rymkiewiczu, że on jest barokowy. To prawda, natomiast może on jest barokowy, jeśli chodzi o formę, natomiast jeśli chodzi o treść, o samą esencję swojej poezji, on jest może bardziej nawet romantyczny niż barokowy. I tutaj leitmotywem wielu wierszy jest też właśnie ten motyw upiora. Motyw bardzo romantyczny, pojawiający się w trzeciej części Dziadów, w ogóle w Dziadach Mickiewicza, ale w trzeciej części okazuje się, że tym upiorem jest poeta. Konrad śpiewa tam taką pieśń, którą się określa mianem pieśni zemsty, dlatego że jest to tyrtejska pieśń patriotyczna, ale ona się zaczyna: pieśń ma była już w grobie, już chłodna, krew poczuła spod ziemi wygląda i jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Poeta ma być właśnie upiorem, który wysysa krew z czytelników, a właściwie gryzie czytelników, i ci, którzy zostają przez niego ugryzieni, stają się sami upiorami. To jest idea, wizja, która była Rymkiewiczowi bliska. On chciał swoją poezją zainfekować wyobraźnię, wewnętrzny świat czytelników. Chciał ich przerobić w upiory. A to jest właśnie bardzo romantyczne pragnienie, bardzo romantyczny zamiar. Aby wyjaśnić, o co chodzi, przeczytam Państwu tytułowy wiersz ze zbioru Moje dzieło pośmiertne. Posłuchajmy. Moje dzieło pośmiertne. Trumna, która gada. Wiersz, który jest upiorem i na trumnie siada. Twarz wiersza. Ospowata, sina twarz księżyca. Mój wiersz. W spróchniałej trumnie. Boża błyskawica. To ja, trup, który idzie i rosną mu włosy, bo są trumny, co łakną, krzyczą w niebo głosy, bo choć nie mam nadziei, to wiersz ma nadzieję, bo jest mówiącą trumną, z której próchno wieje. I w ciele, co trumienne pośród trumien błądzi, mój wiersz, otwarta trumna, i niech Bóg ją sądzi. Bo nikt się nie spodziewa, a wiersz się spodziewa i w ciało, co umarło, jeszcze się odziewa i księżycowe usta w trumnie mej otwiera, a tam próchno ząb każdy chce żyć i umiera, a tam oko łzawiące, każda łza wysycha, płuca, które pękają, a to wiersz oddycha, więc nosi moje ciało, choć zeń ciało spada, moje dzieło pośmiertne, wiersz, trup, który gada. Moje dzieło pośmiertne, wiersz, trup, który gada. Myślę, że ta formuła wiersz, trup, która tak kojarzyć się może z tym pięknym określeniem wiersz, płacz na liryk lozański Mickiewicza, polały się łzy. Wiersz, trup jest bardzo znamienną formułą. Może Rymkiewicz chciał, abyśmy patrzyli na jego wiersz właśnie tak, jak patrzy się na trupa. Czyli aby był on czymś, co nas straszy, odstręcza, bo to przecież nie są wiersze piękne, które wabią, sprawiają, że my się jakoś wewnętrznie rozprostowujemy. Abyśmy się tego wiersza bali, aby nas odpychał, był czymś, czego my nie chcemy. Natomiast aby nas też ambiwalentnie przyciągał, bo przecież czujemy, że w tej figurze trupa, w ciele trupa jest coś, co jest istotnego. Jest być może jakaś tajemnica, jest być może jakaś odpowiedź, jest coś, co ma znacznie większy gatunkowy ciężar niż inny motyw. Wiersz trup, który gada. Wydaje mi się, że to jest może jeden z kluczy do twórczości poetyckiej Jarosława Marka Rymkiewicza. Ta sytuacja komunikacyjna, że zetknięcie się z jego wierszami miałoby być zetknięciem się właśnie z trupem. To jeśli chodzi o sytuację komunikacyjną, wiersze, my, tak? One powstają z pewnością z jakiejś ogromnej pasji, żeby nie powiedzieć obsesji, dotyczącej właśnie własnego ciała i losu tego ciała, obsesji dotyczącej materii. która jest dla Rymkiewicza czymś niezwykłym, rozpad jej tworzy zupełnie inną rzeczywistość i zupełnie inną opowieść o rzeczywistości. Oczywiście jest to opowieść taka, jaką spotykamy w poezji baroku. Opowieść akcentująca te wszystkie wanitatywne motywy. Dym, pył, puch, proch to są słowa, które tutaj spotykamy. Pleśń, pył, tak. Duch, dech, tak. Mam wrażenie, że przedku Rymkiewicza ta przygoda, która się dzieje, której podlega materia, tworzy jakąś jeszcze inną rzeczywistość. Tworzy jakby taką rzeczywistość może nawet bogatszą niż ta rzeczywistość całości. Posłuchajmy może nawet najbardziej takiego drastycznego spośród tych dzisiejszych wierszy, jak to poeta przedstawia. Mój pałac. Niech ta woda, to błoto, poprzez żebra ścieka. Piękne jest ciało, w którym nie ma już człowieka. A ten oset, ta trawa, niech nam z dłoni pije. Piękne jest to, co zgniło i to, co wciąż gnije. Niech pająk wszędzie sieci, tam, gdzie jest śledziona. Piękne jest, co skonało i co jeszcze kona. Niech podziemny ocean w zimnej czaszce wzbiera. Piękne jest, co umarło, co jeszcze umiera. Piękne jest każde ciało, które na wznak leży. Każda kość, co wierzyła i już w nic nie wierzy. Niech leżą na gruczołach białych snów naloty. Piękne są tkanki, w których nie ma już istoty. Niech w pustych oczodołach muchy się wyroją. Piękny jest ten mój pałac, bo go wzniosłem z gnoju. Niech lirę siedmiu żeber wiatr pośmiertny trąca. Pomóż mi, moja muzo, panno pleśniejąca. I niech po białych kręgach czarny rak się wspina. Piękne są żebra, w których chlupie żółta glina. A jeszcze piękniejsze żebro, co się zmienia. W to, czego już nie będzie. Wlotny cień istnienia. To jest oczywiście ironiczna operacja, bo co można powiedzieć na to, co się z ciałem, z materią po śmierci dzieje? No, można powiedzieć, to wspaniale, to doskonale, to jest piękne i zyskuje się podmiotowość, siłę. Kiedyś Ernest Bryl powiedział taką frazę, poeci mogą tylko piszczeć. Tak, nie jest się tym poetą, który piszczy, tylko jest się tym poetą, który afirmuje rzeczy najgorsze, najstraszniejsze, najbardziej odstręczające. Zresztą ironia tego wiersza jest jeszcze głębsza. On ma tytuł Mój pałac. To ciało gnijące jest pałacem. Nie jest już domem nawet, tylko jest pałacem, czymś znacznie bogatszym, wystawniejszym. I jest moje ciało jakby opuszczone przez istotę, przez duszę, może nawet przez Boga, staje się właśnie czymś, co jest moje, czymś, co jest bardzo bliskie, czymś, z czym właściwie można mieć tak bliski kontakt, jak z ubraniem. Powiedzielibyśmy, ale cóż jest bardziej zewnętrznego niż ubranie, a co jest bardziej naszego, to znaczy, co my sami możemy nasycić bardziej indywidualnym, własnym znaczeniem. Przecież koszula jest najbliższa ciału, mówi przysłowie, mówi to porzekadło. I ona jest rzeczywiście nasza. Dla nikogo nie będzie miała takiego znaczenia jak dla nas. Nikt nie będzie czuł, nie będzie widział w niej tego, co my widzimy. Tutaj paradoksalnie mamy hymn na cześć tej zewnętrzności, którą możemy rzeczywiście uznać za naszą. I piękne jest ciało, w którym nie ma już człowieka, pisze Rymkiewicz. To jest ten mój pałac. Ale nie jest to oczywiście poezja, która skupia się tylko na indywidualnym aspekcie śmierci, rozkładu, rozpadu. To jest poezja, która próbuje zadać pytanie o sens tego procesu zachodzącego w ogóle w rzeczywistości. O relacje między jednostką a istnieniem. o to, dlaczego się to wszystko dzieje, jaki to ma sens, jakie to znaczenie nadaje życiu. To może teraz dwa wiersze. Oba mają też ten zaimek mój, wiersz Mój Boże, który zaczyna się od zawołania tej aklamacji Mój Boże i wiersz O mój Mozarcie. Posłuchajmy. Mój Boże, tyle kolan, tyle zębów w dymie, tyle krtani gipsowych, w każdej Twoje imię, tyle kurzu z łachmanów, które wiatr unosi, tyle kości w tym dole, każda kość Cię prosi, tyle dzwonków nad trumną, tyle ptasich treli, procesja naszych czaszek, pacierz tych piszczeli, tyle białych opłatków, ten kurz na języku, tyle monstrancji w pleśni, tyle w pleśni krzyku, tyle spróchniałych desek, tchawic żółtych, suchych i dzieci płaczą w nocy, bo przychodzą duchy, tyle obrączek zdjętych z palców pokruszonych, tyle krwi mają w ustach czarne Twe ikony, tyle krwi w naszych płucach, wiatru z krwią. Mój Boże, po co to? Czy inaczej to już być nie może? O mój Mozarcie. O mój Mozarcie. O biedny głuptasie. I gdzież są teraz Twoje piórka, ptasie? Gdzie Twoje fraczki? Twój paznokieć krzywy? Te kostki rzucił ktoś między pokrzywy. Esencja czysta jest, Mozarcie płochy. I niepotrzebne jej Twoje pończochy. Ach, kimidicze mai, ale nie słucha. Esencja ta jest beznadziejnie głucha. I na nic Twe podstępy, Twe sonaty, albo ma w uszach kłębki brudnej waty. Oba te wiersze były rozbudowanym pytaniem. Dlaczego? Pierwszy wiersz bardzo intensywnym, drugi o może troszeczkę innym charakterze, ale też słychać w nich to, co słyszeliśmy już w poprzednich utworach Jarosława Marka Rynkiewicza. Intensywność nawracania. To są wiersze bardzo zrytmizowane, wiersze pisane wręcz w troszeczkę ponadintelektualnym rytmie mówienia, gdzie to mówienie samo siebie prowadzi, gdzie właściwie nie ma jasnego zakończenia. To się może przedłużać i przedłużać. Jest tutaj mantra. Taka mantra, która nadaje tym pytaniom, tym obrazom właśnie temperaturę. On się chce dowiedzieć, on chce drążyć i drąży w języku te wiersze i przedłuża je i rozwija i ciągle gada. I to jest właśnie tym trupem, który gada, który nie chce temu mojemu Bogu dać spokoju i chce od niego czegoś się dowiedzieć. Mówienie było jedynym, co zostaje. Jak się zastanowimy, moje dzieło pośmiertne, te słowa, które zostają po śmierci, tak, mówienie jest jedną z rzeczy, które zostają. Im bardziej Jarosław Marek Rynkiewicz afirmuje rzeczywistość, rzeczywistość sztuki, naturę, tym bardziej jego wiersze robią się nihilistyczne i ironiczne. I tutaj świetnym przykładem jest ten wiersz O mój Mozarcie. Mozarcie, geniuszu, największy z ludzi, półbogu. Kiedyś, wtedy kiedy była premiera tego tomu w latach 90., widziałem taki film dokumentalny o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Później już nie widziałem go nigdy, gdzie ten wiersz mówiło dziecko. Właśnie tak klepiąc jak w szkole na akademii. O mój Mozarcie, o biedny głuptasie. I gdzież są teraz twoje piórka, ptasie? To było bardzo dobrym zabiegiem, bo był w tym wielki triumf życia nad śmiercią. Triumf głupiego, ale żyjącego dziecka. Głupiego w sensie oczywiście małego, nieświadomego, będącego taką czystą kartą nad tym Mozartem, który go nazywa biednym głuptasem, tym, który się może łudził, próbował uciec. I gdzie są teraz twoje piórka, ptasie? Gdzie jest ta rzeczywistość, którą tak kochałeś, którą się otaczałeś, w której żyłeś? Esencja czysta jest i niepotrzebne jej twoje pończochy. Pamiętają państwo ten motyw ubioru, o którym przed chwilą mówiłem? Pończochy nie są nikomu potrzebne, tylko Mozartowi. Nikomu nie jest potrzebne jego ciało. A chi mi dice mai, ale nie słucha. A chi mi dice mai, czyli ach, czy mi ktoś powie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jedna z arii z Don Giovanniego, śpiewana przez Donnę Elvirę, jedna z piękniejszych arii mozartowskich. Nie pojawia się w tym utworze słowo nicość, ale myślę, że w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza ono się częściej pojawia niż na przykład u jakoś braterskiego mu Jarosława Iwaszkiewicza. I na nic twe podstępy, twe sonaty, mówiło dziecko. Ale czy rzeczywiście na nic? Czy można nazwać Jarosława Marka Rymkiewicza nihilistą? Nie jestem przekonany. Równolegle z tym ironicznym nurtem mówienia wszystko mija, wszystko ginie, głuptas Mozart przeminął i niczego nie osiągnął. Równolegle z tym nurtem jest nurt, który sprawę walki jednostki z przemijaniem przedstawia troszeczkę inaczej. Przeczytam dwa wiersze, które widziałbym jako utwory właśnie usytuowane w tym nurcie. To będzie wiersz Powiat i będzie to wiersz Od kolejki w Podkowie, dedykowany pamięci Jarosława Iwaszkiewicza, taki oktostych stylizowany na późne iwaszkiewiczowskie wiersze. Powiat. Za górą i za morzem jest następna góra, a za tą górą ocean z jego delfinami. Ich zabawy i tańce, gdzie przylądek Finster. Ja nigdy tam nie byłem i nie ciągnie mnie. Tu jest mój powiat, między furtką a jabłonią. Furtkę pomalowałem własnoręcznie ubiegłego lata. Tam, jeśli chmura z deszczem, to nie jest mój deszcz. Ptak, jeśli śpiewa, to w języku innego powiatu. Na estakadach srebrne pojazdy, skąd i dokąd. Jeśli do nieba, to znam krótszą, tę zamiedzą drogę. Moja jabłoń jest inna niż inne jabłonie. Jej krzywa gałąź jedyna wśród gałęzi świata. I tylko przez nią ja wierzę w zmartwychwstanie ciał i że królestwu jego nie będzie końca. Od kolejki w Podkowie, pamięci Jarosława Iwaszkiewicza. Od kolejki w Podkowie drogą do stawiska, a tuż nad nami żono dym i chmura niska. Płonął śmiecie przy drodze, dym wypełza z liści. Byliśmy kiedyś piękni i nierzeczywiści. Jak ta chmura nad nami, ten dym, te dwie sosny. Nasze tutaj istnienie to jest list miłosny. Trochę słów, trochę dymu i trochę miłości. I łomocze kolejka, znika się w ciemności. Byliśmy kiedyś piękni, albo tylko ładni. Jeśli chcesz, to mi popraw ten tam mój błąd w składni. Jak państwo widzą, mamy do czynienia z troszeczkę innym Rymkiewiczem. Z takim Rymkiewiczem pozytywnym, który nie pyta, ale coś wie. I to wie rzecz niemałą. Przyznam, że Powiat jest moim absolutnie ukochanym wierszem tego poety. Ten wiersz o takiej świadomej prowincjonalności i skupieniu na rzeczach małych, na najbliższych fenomenach świata, furtce, jabłoni, drodze za miedzą, które mogą być przecież wszystkim. I delfiny, góry, srebrne estakady, na których pojazdy skąd i dokąd. To jest wszystko gonieniem za wiatrem. I Rymkiewicz chce nam chyba tutaj powiedzieć coś ważnego. Też znajdujemy tutaj nieoczekiwanie wyznanie wiary. Kiedy pisze moja jabłoń, proszę zwrócić uwagę, znowu moja, prawda? Jest inna niż inne jabłonie. Jej krzywa gałąź jedyna wśród gałęzi świata. I tylko przez nią ja wierzę w zmartwychwstanie ciał i że królestwu jego nie będzie końca. Więc znajdujemy u tego poety głęboko religijną wiarę w zmartwychwstanie również. Od kolejki w Podkowie ten bardzo iwaszkiewiczowski wiersz jest w stanie odtworzyć tę charakterystyczną iwaszkiewiczowską melancholię. Pokazuje życie, to takie życie pełne ulotnych fenomenów. To tutaj są właśnie te dymy, chmury, są nawet płonące śmiecie przy drodze. Dym wypełza z liści. Jak można obraz przemijania w bardziej udany sposób oddać? Byliśmy kiedyś piękni i nierzeczywiści, rymuje Rymkiewicz. Ten wiersz pełen obrazów przemijania, pełen motywów przemijania, jest wierszem afirmatywnym wobec tego, co przeminęło. Trochę słów, trochę dymu i trochę miłości. Tak określa chyba życie. To jest piękne określenie. To jest określenie pełne sensu i pełne wartości tego, co się dzieje. Wartości tego, co przemija. Więc można w tej strasznej, turpistycznej, przerażającej poezji znaleźć diamenty, takie jak tu. Ale dziś wiersze z tomu Moje dzieło pośmiertne czytamy w wyjątkowym kontekście, w kontekście śmierci poety. Naturalnego momentu, w którym zadajemy pytanie o jego znaczenie, o znaczenie jego twórczości. Twórczości bardzo bogatej, złożonej z wielu nurtów. I my, patrząc na jego wiersze, oglądamy tylko jeden nurt. Natomiast nurt najważniejszy, najbliższy ciału. Ten nurt, który możemy określić mianem mojego, jego własnego. Wiersze, które są wyjątkowe, są niezwykle oryginalne, są może jedyne w dwudziestowiecznej polskiej poezji, są bardzo prawdziwe, bardzo nasycone temperaturą obsesji. Wiersze, które dodają coś do naszego życia, które mogą wracać, dzięki którym Rymkiewicz zasługuje na naszą pamięć i na powroty. Niekoniecznie w kondycji upiora. Zresztą anegdotycznie można dodać, że ten poeta, który przez 50 lat przywoływał wizję rozkładu ciała, który w wierszu Moje dzieło pośmiertne 9 razy użył słowa trumna, po śmierci został skremowany, tak jak chciał tego Julian Przyboś. Więc Przybosiowi się nie udało, a temu pogrążonemu w obsesji rozkładu ciała poecie się udało. Proszę Państwa, pożegnamy się wierszem pożegnalnym, też z tego tomu Moje dzieło pośmiertne, wierszem, który nosi tytuł Już mnie nie ma. Posłuchajmy. Już mnie nie ma, już te wiersze nie moje, już nad rzeką, nad tamtą stoję, już przechodzę przez tamtą granicę, wchodzę w tamte, nie wiem czyje okolice. Już mnie nie ma, za lasem, za rzeką, już ni blisko stąd, ni daleko. To nie ja, ktoś inny gdzieś płacze, ale w wierszach jeszcze coś się kołacze. Może krew jeszcze stuka w żyłach, może krew, jeśli krew mnie przeżyła. Może coś zostaje, nie wiem po co, może wraca płaczące nocą. Może deszcz bije jeszcze w powieki, może miną jak chwila wieki. Może krew, może deszcz w oczodołach. To nie ja, nie wiem kto to cię woła. Może deszcz kogoś szuka wśród kości. Jeszcze mogę przyjść do was w gości. Jeszcze wrócę zza rzeki, zza lasu. Jeszcze czasem, z tamtego czasu. Jeszcze słychać schubertowskie notturno. Ale zimno jest, ciemno, pochmurno. Tak, proszę państwa, zimno jest, ciemno, pochmurno. Na estakadach srebrne samochody niech sobie jadą, delfiny niech sobie pływają bez trosku. Nic to nie zmieni. A u nas myszy, deszcz i Polska, jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński i Rymkiewicz, którym by jest już tam w innym czasie i no, do nas z tego tomu Moje dzieło pośmiertne macha, ale też mówi, że jeszcze może przyjść do nas w gości i jeszcze wróci może zza lasu, jeszcze czasem z tamtego czasu. Zapraszamy. Dziękujemy. Wysłuchali Państwo 13 odcinka Pełni Literatury. Do usłyszenia za 2 tygodnie.